To jest podcast Inżynier Naturalnie. Posłuchaj o energetyce i otaczającym nas świecie. Nazywam się Izabela Krakowiak i zostanę Twoim przewodnikiem po technologii, odnawialnych źródłach energii i ekologicznym spojrzeniu na codzienność. Do dzieła! Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Inżynier Naturalnie. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony tematowi mikroplastiku. Mikroplastik. Niech Cię nie zmyli przedrostek mikro, bo jego problem urasta już dziś do skali globalnej. Jak coś, czego praktycznie nie widać, może wpływać na to otaczający świat w takim stopniu? Jak to się stało, że w każdej sekundzie, w każdym miejscu jesteśmy otoczeni mikroplastikiem, który z łatwością przenika do wnętrza naszych ciał? Nie da się ukryć, że skutki jego oddziaływania na środowisko i żywe organizmy będą z czasem narastać wraz ze wzrostem jego stężenia wokół nas. W dzisiejszym odcinku zebrałam informacje dotyczące pochodzenia i występowania mikroplastiku oraz wpływu na środowisko i działań prowadzących do jego ograniczenia. W toku pisania materiału na bloga okazało się, że artykuł na tyle się rozrósł, że zdecydowałam się podzielić go na dwie części. Dzisiejsza część porusza następujące zagadnienia. Czym jest mikroplastik? Klasyfikacja mikroplastiku oraz jakie źródła ma mikroplastik? W drugiej części podcastu poruszę takie kwestie jak gdzie można znaleźć mikroplastik, wpływ mikroplastiku na środowisko, wpływ mikroplastiku na ludzi, jak walczyć z mikroplastikiem oraz legislacja i polityka na rzecz eliminacji mikroplastiku. Czym jest mikroplastik? Polska nazwa może być dość myląca. Została ona zaczerpnięta z języka angielskiego, gdzie słowem plastik określa się tworzywa sztuczne, a więc mikroplastik tworzą cząsteczki tworzyw sztucznych, których rozmiary nie przekraczają 5 mm. Zasadniczo mówiąc o problemie mikroplastiku, możemy wyróżnić kilka grup plastikowych odpadów w zależności od ich rozmiaru. Pierwsza to makroplastik, czyli odpady z tworzyw sztucznych o wielkości powyżej 25 mm. Do tej grupy możemy zaliczyć całe przedmioty z tego materiału, np. plastikowa butelka, słomka do picia, jednorazowe opakowanie pożywności. Druga to mezoplastik i do tej grupy zaliczymy pozostałości z tworzyw sztucznych mieszczące się w przedziale wielkości od 5 do 25 mm. Trzecia to mikroplastik, jego wielkość nie przekracza 5 mm. I czwarta grupa to nanoplastik. Zaliczamy tu cząsteczki z tworzyw sztucznych o najmniejszych rozmiarach. W tym przypadku nie ma jednej definicji. Według niektórych źródeł do tej klasy zaliczamy cząsteczki o rozmiarze poniżej 100 nanometrów, według innych 1000 nanometrów. Widzisz zatem, że wyróżniamy kilka rodzajów plastiku ze względu na wielkość. Dla ułatwienia w dalszej części podcastu będę używała nazwy mikroplastik, jako że to ten typ odpadów kojarzy się najczęściej z tematem zanieczyszczenia środowiska plastikiem. Klasyfikacja mikroplastiku. Mikroplastik w oceanach, morzach, wodach słodkowodnych i innych środowiskach można podzielić na dwie główne grupy w zależności od źródła jego pochodzenia. Wyróżniamy więc mikroplastik pierwotny i wtórny. Mikroplastik pierwotny. Do tej kategorii zaliczamy drobiny plastiku, które są specjalnie produkowane i wprowadzane do otoczenia lub jako dodatek do innych produktów. Spotykamy się z nim głównie w produktach kosmetycznych i higienicznych. Mikroskopijne drobiny plastiku dodawane są do produktów takich jak peelingi, stanowi wtedy element ścierny, pasty do zębów, mydła i żele do mycia ciała, szampony, lakiery do paznokci, kosmetyki do makijażu i to często te z efektem brokatu. Producenci nie stosujący w swoich produktach mikroplastiku często oznaczają to na etykiecie. Ponadto mikroplastik pierwotny może być wykorzystywany w medycynie jako wektor leków oraz w obróbce metali w technologii śrutowania powietrzem. Celem tego procesu jest wygładzenie powierzchni metalowych, przygotowanie ich pod zabezpieczenie warstwą ochronną, usunięcie z nich rdzy, farby i innych powłok malarskich lub zanieczyszczeń, polega na umieszczeniu obrabianego przedmiotu w strumieniu ściernym. Substancjami ściernymi mogą być m.in. tworzywa sztuczne, takie jak akryl, poliamid, duroplast i nylon. Mogą być one używane wielokrotnie, aż do czasu utraty właściwości ściernych. Później te drobiny z tworzyw sztucznych zostają wyrzucone i najczęściej trafiają do środowiska. Problem polega na tym, że w trakcie pracy często miały styczność ze szkodliwymi substancjami, takimi jak metale ciężkie, ołów czy kadm. Mikroplastik wtórny. Do tej grupy zaliczamy mikroplastik pochodzący z rozkładu większych odpadów z tworzyw sztucznych. Plastikowy przedmiot pozostawiony w wodzie czy też na lądzie jest wystawiony na działanie warunków środowiskowych, powodujących jego stopniowy rozpad na mniejsze elementy. Proces ten znany jest jako fragmentacja, czyli plastikowy odpad przekształca się kolejno w makroplastik, mezoplastik, mikroplastik i nanoplastik. Szacuje się, że wtórny mikroplastik wpływa na środowisko nawet stukrotnie bardziej niż pierwotny, czytaj, jest go zdecydowanie więcej. No i inne źródła mikroplastiku. Od każdej reguły są wyjątki. I właśnie te wyjątki, które nie znalazły swojego miejsca w poprzednich kategoriach, dostały własną. W sumie w wielu klasyfikacjach rezygnuje się z tej kategorii, przyporządkowując poniższe źródła jako część już wymienionych. Niemniej jednak zdecydowałam się na taki podział, żeby lepiej i przejrzyściej przedstawić tę klasyfikację. Mamy tu więc włókna z odzieży syntetycznej, powstałe wskutek prania, oraz cząstki opon samochodowych powstały na skutek ich ścierania. Jakie są źródła mikroplastiku? Skoro już wiesz, w jaki sposób można podzielić mikroplastik ze względu na sposób jego przedostawania się do środowiska, czas skupić się na tym, skąd on pochodzi, w jakich produktach jest zawarty oraz które uwalniają go najwięcej. Przede wszystkim opony samochodowe. Oczywiście wyróżniamy wiele rodzajów pojazdów wyposażonych w opony, jednak tych samochodowych jest najwięcej i to one w największym stopniu przyczyniają się do powstawania mikroplastiku. Średnia światowa emisja drobin tworzyw sztucznych z opon samochodowych na jednego mieszkańca to 81 dekagramów rocznie. Przykładowo w krajach z większą ilością samochodów i dłuższym czasem spędzanym za kółkiem wartość ta będzie większa. Szacuje się, że część opon stanowią nawet do 10% zanieczyszczeń wód tworzywami sztucznymi. Także powietrze nie jest od nich wolne. Mikroplastik i nanoplastik są na tyle małe, że mogą unosić się w powietrzu. Zaliczamy je wtedy do pyłu PM2,5. Resztki opon tworzą około 5% tego pyłu. Drugim źródłem są elementy infrastruktury drogowej. Pod wpływem samochodów oraz warunków atmosferycznych także drogi ulegają erozji. Z uwagi, że w ich składzie znajdują się nie tylko asfalt, ale także tworzywa sztuczne, ścieranie nawierzchni drogi prowadzi do uwalniania mikroplastiku. Trzecia grupa to tekstylia. Odzież z tworzyw sztucznych ma wiele zalet. No jest lekka, szybko schnie, posiada niezliczone funkcje dla sportowców i turystów. Ma natomiast dwie olbrzymie wady. Nie ulega rozkładowi, tak jak na przykład bawełna, oraz w trakcie jej użytkowania i prania powstają drobiny zwane mikrowłóknami. Są to nitki z tworzyw sztucznych. Do materiałów odzieżowych, które uwalniają takie cząsteczki, do środowiska należą poliester, nylon, akryl, spandeks, czyli lajkra. Szacuje się, że pojedyncze ubranie może uwolnić nawet ponad 1900 włókien plastiku na jeden cykl prania. Rekordzistą jest Tupolar z ponad 3000 włókien na koncie. Woda z prania trafia potem do oczyszczalni ścieków. Część z tych włókien zostaje zatrzymana w procesie oczyszczania, ale nie wszystkie. Reszta trafia z powrotem do nas pod postacią wody z kranu lub do rzek, gdzie powoduje wzrost zawartości mikroplastiku w tym ekosystemie. Dodatkowo w niektórych krajach osady ściekowe służą jako nawóz. W ten sposób mikroplastik przedostaje się do gleby i produktów spożywczych. Czwartą kategorią są produkty kosmetyczne. W dawnych czasach jako środki złuszczające w kosmetykach służyły naturalne produkty takie jak Pumex, łupiny migdałów czy płatki owsiane. Współcześnie wiele koncernów odeszło od naturalnych metod, zawierzając chemii. Dlatego w wielu produktach do mycia twarzy, rąk i ciała, peelingach, pastach do zębów, zaczęto wykorzystywać mikrogranulki z polietylenu lub innych podobnych substancji. Problem z nim jest taki, że natychmiast po użyciu trafiają do ścieków i sytuacja jest podobna jak w przypadku prania odzieży. Część z tych drobin wraca do nas pod postacią wody pitnej, a część ląduje w oceanie. Szacuje się, że na 1 litr wody opuszczający oczyszczalnię ścieków przypada nawet do 7 mikrogranulek. Możesz pomyśleć, że ilość ta jest bez znaczenia. No nie do końca. Mając na uwadze, że dziennie oczyszczalnie ścieków na całym świecie odprowadzają 160 bilionów litrów wody, z tych kilku mikrogranulek robi się już 800 bilionów sztuk. Wiele firm kosmetycznych faktycznie zaczęło wycofywać mikroplastik ze swoich produktów lub zastępować go innymi, dozwolonymi substancjami. I tak na przykład po wprowadzeniu w USA w 2015 roku zakazu stosowania mikroplastików pasa do zębów, koncerny zaczęły stosować w jego miejsce metalizowany brokat z tworzyw sztucznych. No czyli w sumie dalej jest to tworzywo sztuczne. Piątą kategorią produktów są produkty bezpośredniego kontaktu. Może powyższa nazwa nie brzmi zbyt zachęcająca, ale dotyczy każdego z nas i stykamy się z tymi produktami codziennie. Chodzi głównie o plastikowe butelki, opakowania spożywcze, papierowe kubeczki do kawy, no, są w 100% papierowe tylko z nazwy. I wiele, wiele więcej. W trakcie użytkowania uwalniają do środowiska i do Twojego organizmu olbrzymie ilości mikroplastiku. No ale po kolei. Od zawsze dziwił mnie fakt kupowania przez ludzi wody butelkowanej. No i nie mam tu na myśli sporadycznego zakupu w upalny dzień. Chodzi mi raczej o całe zgrzewki wody kupowane nagminnie w supermarketach. I jaki jest cel takich działań? No bo z pewnością nie chodzi o źródlaność tej wody. W jednym z badań naukowcy przebadali dziesiątki wód butelkowanych znanych marek i ponad 93% tej wody było zanieczyszczone mikroplastikiem i to nawet w ponad 2 razy większym stopniu niż woda kranowa. Przyczynia się do tego głównie proces produkcji wody butelkowanej. A wiedziałeś, że za każdym razem, kiedy odkręcasz butelkę, uwalniasz do wody kolejne kawałki mikroplastiku? Ma to wpływ na Twoje zdrowie. Podobnie kwestia ma się w przypadku butelek z tworzyw sztucznych dla niemowląt. Tu sytuacja wygląda nawet jeszcze gorzej, bo w trakcie podgrzewania mleka w takiej butelce uwalnia ona znacznie większe ilości mikroplastiku. 10 000 cząstek na dzień. To w tym przypadku minimum. Do tego dochodzą jeszcze gumowe smoczki, które dostarczają dziecku jakieś 500 000 cząstek mikroplastiku rocznie. A jednorazowe kubki do kawy? Żeby nie przepuszczać cieczy, są one od środka wyłożone specjalną folią. Uwalnia ona nawet do 1 000 000 mikrocząsteczek na litr wody, z którą ma kontakt. Nie pozostaje to bez wpływu na nasze zdrowie, ale o tym trochę później. 6. źródłem mikroplastiku jest rybołówstwo. Bez znaczenia, czy mamy tu do czynienia z rekreacyjnym rybołówstwem, czy przemysłowym. Każdy jest źródłem mikroplastiku, który w bezpośredni sposób może dostać się do ekosystemu. Głównie mamy tu jednak do czynienia z żyłkami wędkarskimi, nylonowymi sieciami do połowu ryb i tym podobne. Rybacy i statki wielokrotnie wyrzucają lub gubią swój ekwipunek, przez co pływa on sobie beztrosko po lub w morzach i oceanach i zbiera śmiertelne żniwo. W sposób pośredni jako mikroplastik, a w bezpośredni jako zagrożenie dla życia stworzeń morskich, tak zwane sieci widmo. Kolejną kategorią są środki ochrony indywidualnej. Choć od COVID-u minęło już trochę czasu, to przyroda nadal nim żyje, zmagając się z tonami wyrzuconych maseczek i rękawiczek. Te pierwsze składały się z takich cudownych materiałów jak polipropylen, poliuretan, polistyren, poliakrylonitryl, poliwęglan, polietylen czy poliester. Chemia to naprawdę ma bogate słownictwo, szczególnie takie, które trudno wymówić. No i kolejną kategorią jest rolnictwo. Czego najbardziej chcą rolnicy? Głównie tego, żeby ich plony obficie rosły. Więc co robią, żeby tak się działo? Sypią nawozy i środki ochrony roślin. I to szczodrze. Nie wiem, czy wiesz, ale agrochemikalia coraz częściej powleka się plastikiem. Dlaczego? Żeby dawkowanie substancji rozłożyć w czasie. W założeniu ma się to przyczynić do ograniczenia zużycia nawozów i podporządkowania się regulacjom limitującym. Niemniej jednak prowadzi to do bezpośredniego przedostawania się mikroplastiku do gleby, następnie do roślin rosnących w tej ziemi i wprost do naszych żołądków. Jeśli się zastanawiasz, ile mikroplastiku dodaje się do nawozów i innej rolniczej chemii, to już śpieszę z odpowiedzią. 51,5 tysiąca ton na całym świecie. Z tego jakieś 70%, czyli 36 tysięcy ton, przenika do środowiska. Więc raczej nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że ten odrolniczy mikroplastik odpowiada za około 65% pierwotnej emisji mikroplastiku. A tworzywa sztuczne tak łatwo się nie rozkładają i ubogacają glebę o jakieś 50 kg na hektar na rok. Tak jak wspomniałam na wstępie, temat mikroplastiku ze względu na objętość podzieliłam na dwie części. Tu kończy się pierwsza. Druga publikacja ukaże się już wkrótce. Jeśli już teraz masz spostrzeżenia na temat mikroplastiku, to koniecznie podziel się nimi w komentarzu pod postem na blogu. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału i już teraz zachęcam Cię do zapoznania się z następnymi. A więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.